Witam drogich słuchaczy. W poprzedniej audycji wspomniałem o wizycie w Białej Podlaskiej ministra oświaty Cesarstwa Rosyjskiego, hrabiego Dmitra Tołstoja, który wizytował szkołę i odwiedził cerkiew bialską. Tołstoj był jednocześnie oberprokuratorem Świętego Synodu w Petersburgu i wizytował także seminarium chełmskie i konsystorz. W sumie przebywał na Podlasiu 8 dni. 30 września 1868 roku przewodniczący Komisji Obcych Wyznań w Królestwie Polskim odpowiedział administratorowi diecezji lubelskiej księdzu Sosnowskiemu, że namiestnik Królestwa Polskiego polecił oświadczyć, że jeżeli ksiądz administrator uważa zamianę kościoła poreformackiego w Białej na filialny za niedogodną, to rząd podziela zdanie, aby nabożeństwo w pomienionym kościele nie odprawiało się wcale. 5 października administrator, przeczuwając zamknięcie kościoła, nakazał księżom z parafii świętej Anny obsługiwać również kościół poreformacki. 23 października 1868 roku nowo wybrany biskup unicki Kuziemski wydał list pasterski do wiernych, ku zaskoczeniu wielu, potwierdzający wszystkie zarządzenia oczyszczające liturgię, jakie wprowadził Wójcicki. Obrządek zachodni nie znalazł u niego litości. Wielowiekowe współżycia wiernych obu obrządków nazwał czasami niewoli, pogardy i poniżenia ruskiego imienia, ruskiej mowy i obrządku ruskiego. Powstanie 1863 roku uznał za zagrażające ludności ruskiej i greko-unickiemu wyznaniu. 16 listopada wypadał w Białej odpust ku czci świętego Józefata zniesiony przez władzę. Unici postanowili go jednak świętować. Były dziekan bialski Leon Szokalski za przybycie na odpust do Białej i wystawienie monstrancji z Najświętszym Sakramentem zapłacił 10 rubli kary. W tym miesiącu z bialskiego kościoła pobazyliańskiego władze wyrzuciły łacińskie ornaty. Sprzedano je w ilości 14 sztuk po 80 rubli temu samemu duchownemu, który kupił organy. Pieniądze zasiliły prawosławną kasę cerkiewną. Jesienią 1868 roku w czasie jarmarku w Parczewie doszło do spotkania czołowego działacza unickiego z Drelowa Semena Pawluka ze znajomym Romanem z Uścimowa. Spotkanie miało konspiracyjny charakter. Pawluk powiadomił znajomego o planach zwołania unickiego aktywu. Podał termin i wyznaczył miejsce spotkania w lasach pod Rudnem. Mimo jesiennych prac polnych przybyło potajemnie i zebrało się około 40 osób. Byli wierni z Uścimowa, Rudna, Przegalin, a nawet o dziwo z dalekiej Kornicy. Ustalono skład deputacji do namiestnika Królestwa Polskiego, a potem ewentualnie do cara. Uchwalono zbieranie składek, aby nieść pomoc uciśnionym i ustalono zasady trzymania się wiary katolickiej. Pod koniec roku 1868 mieszczanie bialscy od nowego proboszcza Lipczaka dowiedzieli się, że nie będzie używał dzwonków i monstrancji i nie będzie odprawiał mszy świętej na uroczystość świętego Józefata. Wprawdzie nieugięty nowy dziekan Filewicz, pochodzący ze Słowatycz, kazał używać do nabożeństwa dzwonków, ale okazało się, że już ich nie było. Delegacja unicka z Kornicy pojechała do biskupa Kuziemskiego do Chełma, aby rozwiać wątpliwości liturgiczne, ale po powrocie władze zarządziły śledztwo i aresztowały przewodniczącego delegacji Mikołaja Jańczuka. Koło Węgrowa aresztowano Jana Rosochę, ukrywającego się w lesie Korytnica. Oskarżono go o przynależność do Żandarmerii Narodowej. Po szybkim procesie skazano go na 10 lat twierdzy. Donosiciele nie próżnowali. Zarządzono śledztwo przeciwko pomocnikowi piekarza Adamowi Schroederowi w Międzyrzecu Podlaskim, który opowiadał chłopom w karczmie o mającej się odbyć wkrótce rzekomej zmianie na tronie carskim i jakichś ogromnych przewrotach w Europie. Nie mogąc oprzeć się potędze wszechwładnego aparatu, Polacy walczyli dowcipem i humorem. Na początku 1869 roku zmarł w Husince pod Białą Podlaską w wieku 80 lat Jan Kosiński, były kapitan Wojska Polskiego, eks-żołnierz napoleoński, uczestnik Powstania Listopadowego. Za czasów namiestnika Zajączka siadywał w Warszawie i ogrywał oficerów, jak napisał Kajetan Kraszewski, głównie był szuler, a przy tym szachraj, brzuchomówca i bezwstydny kręciciel. Wszystko to zaś ubrane było zawsze w jakieś osobliwe sztuczki, koncepta, zawsze jednak zabawne i bardzo sprytne. Z niezrównanym humorem płatał okolicznym stokrotne figle. Wyjeżdżając gdziekolwiek na popasach i postojach jako brzuchomówca udawał głosy duchów, wmawiając przesądnym właścicielom obrzyż i zajazdów, że straszący duch ukrywa się w piecu. Często zalęknieni nieszczęśnicy po jego odjeździe co rychlej przestawiali piece, aby udaremnić przebywanie w nich wysłannikom złych mocy. Wobec łatwowiernych przyjezdnych niepoprawny żartowniś popisywał się rzekomo uczonym pudlem, każąc mu na głos czytać gazetę. Był częstym bywalcem bialskich karczem. Po wypiciu większej ilości alkoholu nieraz urządzał awantury żydowskiej obsłudze. Nie znosił żandarmów carskich. Kpił z popów i sług cara. Przed swym zejściem z tego świata spłatał im porządnego figla. Ale o tym opowiem już w następnej audycji. Do usłyszenia.